uważanego jakoś przez tych głównych aktorów faktu. A tym faktem jest to, że Sąd Najwyższy jeszcze ciągle nie wydał orzeczenia o ważności wyborów. I to jest bardzo dziwne. Tam jest problem z tą Izbą Kontroli Nadzwyczajnej, która jest do tego uprawniona. Ja nie wiem, co się dzieje w Sądzie Najwyższym, bardzo to jest ciekawe, ale w stałym sądzie, ale Izbę Kontroli Nadzwyczajnej uznaje koalicja Zjednoczonej Prawicy, a zdaje się bardzo mocno krytykuje, jeżeli wreszcie nie uznaje strona opozycyjna. I teraz co z tego wynika? Więc ja się trochę pogubiłem, szczerze mówiąc, jaką mamy na dzisiaj sytuację.
Tak, to pogubienie może być, ale też czy pan profesor nie pogubił się, jak pojawiło się już chyba wręcz jest pewniakiem nazwisko Radosława Sikorskiego jako nowego, starego ministra spraw zagranicznych?
No, jeżeli by tak było, to jest to sygnał na powrót do tej polityki resetu, a więc do porozumienia z Niemcami. Nie wiem właściwie, jak to sobie ta nowa koalicja wyobraża, bo patrząc na to tak najbardziej ogólnie, wydaje mi się, że mamy do czynienia jednak z koniecznością wyboru opcji niemieckiej albo opcji amerykańskiej, bo to nie jest to samo. Niemcy wyraźnie dążą do umocnienia swojej pozycji na arenie międzynarodowej poprzez podporządkowanie sobie Unii Europejskiej i temu celowi miał służyć ten reset w porozumieniu z Rosją. Ta polityka upadła chyba na razie, a może w Berlinie chce się do niej powrócić. Jest wiele niejasności. Ja to kiedyś opisałem, że my jedziemy, można powiedzieć, po pewnym zakręcie. Nie wiemy, co tam za tym zakrętem się będzie działo. A sytuacja jest dynamiczna, zważywszy rozwój sytuacji na Ukrainie i zbliżające się wybory w Stanach Zjednoczonych. Wszystko to zapowiada, że w najbliższym roku będziemy mieli do czynienia z bardzo ważnymi decyzjami. I jeżeli nowa koalicja powróci do tej polityki resetu, to wydaje mi się, dla Polski nadchodzą bardzo złe czasy. I na tym wszystkim, i na tym tle jeszcze trzeba oczywiście bardzo bacznie przyglądać się tym planom centralizacji Unii Europejskiej, bo to jest środek wzmacniania pozycji Niemiec wobec Stanów Zjednoczonych. Jeżeli by Niemcom się to udało, to nie tylko Polska straci jakiś, no pewnie bardzo duży kawałek swojej suwerenności, ale wpadnie w tę opcję niemiecką być może na długo i ona dla bezpieczeństwa Polski jest bardzo niedobra, bo to nie Niemcy nas bronią jednak przed zagrożeniami ze wschodu, tylko Stany Zjednoczone. Także tu jest bardzo wiele niewiadomych, ale zapowiadających poważne problemy, jeżeli tylko nowa koalicja powróci do tej polityki resetu.
Panie profesorze, ale czy możemy mieć pewność albo przewidzieć kierunki działalności Donalda Tuska, który stanie, wszystko na to wskazuje, na czele nowego rządu? Powiedział pan oczywiście o centralizacji Unii Europejskiej, że to będzie jeden z kierunków, ale czy Donald Tusk może nas jakoś zaskoczyć w tej też nowej, starej swojej funkcji premiera rządu?
No, jeśli chodzi o pewnego rodzaju emocjonalność i styl polityki, to jak gdyby potwierdza wszystko, co dotąd prezentował. Wobec tego zachodzi poważna obawa, że i merytorycznie będzie to dla Polski bardzo, bardzo niebezpieczne.
Bardzo niebezpieczne, tak pan mówi, no ale jeszcze jest, powiedział pan o Ukrainie, powiedział pan o centralizacji Unii Europejskiej, powiedział pan o wyborach w Stanach Zjednoczonych, a czy to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to, co dzieje się dzisiaj na terenie Gazy, w relacjach Palestyny z Izraelem i przede wszystkim mówię tutaj o wpływie na Europę, o tych antyizraelskich, wielotysięcznych marszach poparcia dla Palestyny, o oczywiście także o sprawie imigrantów. Czy tutaj będziemy widzieć poważne zmiany po objęciu rządu przez Donalda Tuska?
No właśnie dodała pani jeszcze jeden ważny czynnik, ja jeszcze drugi bym dodał, Tajwan i sytuację wokół Tajwanu, a więc na tej scenie globalnej zachodzą poważne zmiany, będą podejmowane jakieś poważne decyzje i moim zdaniem stało się niedobrze, że wybory przyniosły taki wynik, dlatego że oczywiście ja bym nie chciał przesądzać, ja nie jestem z góry pesymistą, ale tak jak mówimy tutaj, te wszystkie zagrożenia w przypadku wyboru powrotu do tej drogi, tej opcji niemieckiej resetu, to będzie bardzo niebezpieczne dla Polski. To tej kontynuacja do dotychczasowej opcji amerykańskiej byłaby zdecydowanie pewniejsza.
Panie profesorze, to jeszcze jak pan odczytuje to, co stało się przedwczoraj? Mówię oczywiście o głosowaniu i wyboru wicemarszałków, że jedyną opcją partią opozycyjną, partią, która nie ma wicemarszałka, jest Prawo i Sprawiedliwość, że marszałek Witek jednak nie uzyskała poparcia, żeby być tym wicemarszałkiem.
To jest bardzo zły znak moim zdaniem. Wrócę do tego, co na początku powiedziałem. To jest znak tego, jak ta nowa koalicja, no powiem kolokwialnie, przybiera nogami do chwycenia sterów władzy i jakim stylem chce się posługiwać. Dlatego, że już widzimy powrót do tych takich pustych, a jednocześnie niesłychanie agresywnych oskarżeń wobec polityków, zarówno pani marszałek Witek, jak pana marszałka Pęka, którzy jako żywo w tamtych czasach, przez te ostatnie 8 lat, robili wszystko, co można, żeby powstrzymać zalew tej agresji i tego, no, można powiedzieć, takiego lumpenplaneteryckiego wręcz stylu uprawiania polityki przez opozycję.
Pojawiają się także informacje związane z tym, co działo się w Sejmie. Właśnie kilka minut temu naszym gościem był pan Witold Tumanowicz. Powiedział pan o takim, może nie, że niecenzuralnym zachowaniu, ale może w cudzysłowie wielkim bazarowym zachowaniu posłów. Czy w tę stronę będzie zmierzała polska polityka? Czy ta polaryzacja będzie jeszcze większa, panie profesorze?
No, jeżeli będzie jeszcze większa, to może do jakiegoś użycia przemocy i gwałtu. Ja bym przestrzegał tych, co sieją burzę, bo to naprawdę jesteśmy o krok od bardzo nieprzyjemnych być może zdarzeń. Ja się obawiam też właśnie tego bazarowego stylu uprawiania polityki, tego takiego efekciarstwa. No, pan marszałek Hołownia pokazał taką sceniczną swadę, ale moim zdaniem to obniża powagę Sejmu. Zapowiadanie takich różnych hasełek, że barierki się zniesie. Przypomnijmy, po co te barierki były? Te barierki były po to, żeby zapobiec ataku, no powiem wprost, tłuszczy na Sejm. Jeżeli chcemy znieść te barierki, to albo panujemy nad tą tłuszczą, bo ona jest nasza, w cudzysłowie, albo chcemy, żeby następowała eskalacja tego rodzaju wydarzeń, z jakimi mieliśmy do czynienia, przypomnę, w 2016 roku. Tak, przesłynny pucz. Więc nie wiem, jak rozumieć tę swadę pana marszałka i ten taki sceniczny sposób działania. To się może podobać pewnej części elektoratu, ale moim zdaniem dla ludzi zatroskanych o przyszłość Polski to raczej pachnie niedobrze.
Tak, barierki, czyli nowe standardy, nie będzie tych barierek przed Sejmem. Sejm znów otwarty, możemy przeczytać na mediach społecznościowych i barierki znikają. Panie profesorze, i na koniec sprawa związana z tym, co zaczęło się w Krakowie, proces przeciwko naszemu gościowi, pan profesor Wojciech Roszkowski i wydawcy podręcznika do historii i teraźniejszości. teraźniejszości, czyli białego kruka. Pozew złożyła rodzina dziecka poczętego metodą in vitro. Panie profesorze, jak pan się odnosi do tego procesu? Jaki komentarz do tej sprawy?
Pani, sprawa jest w toku, więc ja nie chciałbym zbyt głęboko w to wchodzić, bo cokolwiek powiem, może być przeciwko mnie wykorzystane. Jedna rzecz, termin tej rozprawy, myślę, nie ma wprost związku z wyborami, to żebyśmy mieli jasność. On został ustalony wcześniej, notabene ja nie dostałem niedoręczoną mi zawiadomienia o terminie. Podobno ono gdzieś krążyło, no ale ja nie odebrałem, być może w czasie wakacji gdzieś krążyło. No, każdy nie odebrałem. Nie to, że nie chciałem pojechać, tylko po prostu nie widziałem. Natomiast mój pełnomocnik był i rozprawa się odbyła. I jest w toku. Został zgłoszony wniosek o wyłączenie sędziego Żurka, dlatego że tam jest jakiś, zdaje się, konflikt interesu między moim pełnomocnikiem a panem sędzią. No zobaczymy, jaka będzie decyzja, jak się sprawy potoczą. Ja jestem spokojny, dlatego że ja nic złego nie zrobiłem, więc jeżeli ta sprawa się potoczy tak, jak chcą pozywający, to będzie moim zdaniem tylko dowód na sądowe ograniczanie wolności słowa. A zobaczymy, jak się sprawy potoczą. Mam nadzieję, że tak nie będzie.
A jeżeli mówimy o wolności słowa, to nie sposób nie przypomnieć uchylenia immunitetu 4 europosłom Prawa i Sprawiedliwości, prawda, panie profesorze, z zeszłego tygodnia?
Dokładnie, tak, tak. Znaczy ja nie chciałbym się porównywać absolutnie do naszych reprezentantów w Parlamencie Europejskim. Tamta sprawa rzeczywiście pachnie polityką i to tak 99,9%, dlatego że ich wina w cudzysłowie jest tak absurdalnie zdefiniowana, że naprawdę tutaj nie widać żadnej podstawy do tego, żeby ich tak potraktować. W instytucjach unijnych, to muszę z wielkim żalem stwierdzić, nie liczą się przepisy prawa, liczy się wola polityczna. I to na tym przykładzie tego zawieszenia immunitetu polskich europosłów widać bardzo wyraźnie. Tam decyduje to, co kto chce zrobić i ma do tego odpowiednią siłę. Siła wbrew prawu.
Bardzo dziękuję za ten komentarz. Pan profesor Wojciech Roszkowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, był gościem Poranka Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, kłaniam się i dobrego dnia.
Dobrego dnia. Poranek Wnet już dobiega do końca. Ja już się z państwem żegnam. Dzisiejszy program wydał Mikołaj Murkociński, zrealizował Marcin Suchmiel. Tutaj zmiany, roszady, kolejne osoby przy mikrofonie, Jakub Duszak. Dziękuję również Konradowi Tomaszewskiemu i Jakubowi Węgrzynowi. Ja się nazywam Magdalena Uchaniuk i życzę państwu miłego, spokojnego dnia, a obrady Sejmu zostały.